O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu w kinie w Lublinie. Witają Państwa.
Iga Wojtowicz.
Grzegorz Choruchyński.
I Łukasz Kanofa. Towarzyszy nam muzyka Zbigniewa Wodeckiego. Nie przypadkiem, dlatego że dziś będziemy mówić o dokumencie o panu Zbigniewie. O polskiej estradzie będziemy mówić. Mamy też propozycje dla dzieci. Jak zwykle trzy razy w kinie, trzy razy na platformach. To może zacznijmy od tej propozycji familijnej.
No i z tymi dziećmi to bym tak... zrobił.
Ostrożnie, no właśnie, ostrożnie.
To nie jest, to nie, zacznijmy od początku. Ucieczka ze Zwierzowersum. To jest tytuł filmu, o którym teraz sobie powiemy. Film animowany i nie dla małych dzieci.
No, zgadzam się. O ile sprawdziłem na stronie niektórych kin, które film wyświetlają, one rekomendują od 5 lat wzwyż, ale też mam wrażenie, że...
8.
No, co najmniej, dlatego
nawet
że...
Nawet nie wiem, czy nie 10.
Tak, bo ja bym nawet swojemu starszemu synowi tego filmu nie pokazał.
Też byłem właśnie ciekawy i o to chciałem ciebie zapytać. Bardzo dobrze, że już odpowiadasz i czytasz mi w myślach. Bo byłem ciekawy, czy zobaczysz Ucieczkę ze Zwierzowersum z synami, dlatego że otrzymaliśmy dzięki uprzejmości dystrybutora kopię i zobaczyliśmy film przed premierą. Bo film od wczoraj jest w kinach, więc zupełnie świeżynka. No i też zastanawiałem się, niektórzy widzowie to piętnują także ten moment, że pojawiają się tam momenty, które raz, że dla dzieci mogą być niezrozumiałe i z tym mógłbym się bardziej zgodzić, dlatego że film mówi między innymi, porównuje świat realny z światem wirtualnym i chociażby to dla pięciolatka może być czymś zupełnie niezrozumiałym. No ale z drugiej strony pomyślałem sobie wtedy, że na dobrą sprawę mamy tutaj klasyczną historię walki dobra ze złem, co
tak, jest
zrozumiałe.
Super bohater, jest antybohater i to wszystko się tutaj zgadza, tylko...
Czemu byś nie puścił synowi tego filmu?
No, uniknąłbym kilku niezręcznych pytań, bo straszny ten film w sensie wizualnym to nie jest. To jest taka normalna animacja, ale po... studiu, które jest z Australii i które zrobiło fantastyczną kreskówkę Blue, no nie spodziewałbym się, że coś takiego wyjdzie spod takiego pióra. No, ja tak też po tym filmie myślałem, dla kogo ten film jest zrobiony, bo dla starszych dzieci to już może być takie...
Zbyt infantylny obraz do tej poważnej dosyć treści.
Może inaczej, nie na topie. To tym się dzieciaki 10-12 lat nie interesują.
No właśnie mam wrażenie, że dorośli zrobili film dla dorosłych, tyle tylko, że animowany z myślą o dzieciach, ale na dobrą sprawę, czy dzieci się będą na tym filmie bawiły, no mam pewne wątpliwości co do tego. Czy rodzice, czy też starsze dzieci mogą w jakiś sposób się cieszyć tym, co oglądają? No trochę nie, bo to trochę jak czytanka. W pewnym momencie padają pytania w stylu, czy można za pomocą jakichkolwiek czynów usprawiedliwiać rzeczy dobre. W sensie padają tam momenty takie, które pytania, które są no, moralnie istotne, zwłaszcza odpowiedź na nie. No ale z drugiej strony mamy tą całą zabawę w wymyślanie wirtuala, który ma być najlepszym realem. To też jest trochę takie...
bardzo aktualny temat, no jakby tak. Nie patrzeć. To jest problem, który no, gdzieś tam ludziom towarzyszy w dzisiejszych czasach. Ale nie wiem, czy to jest odpowiedni temat na taką bajkę dla dzieciaków.
Tylko nie wiem, czy jakiś tam morał z tej bajki wynieśliście?
No właśnie,
tutaj chyba ciężko
no to
było.
Jest morał dla dorosłych ludzi, że ludziom, którzy odchodzą, trzeba pozwolić odejść. Dziecko nie do końca powinno się mierzyć z tego rodzaju problemem.
No zawsze chronimy dzieci przed takim tematem. Ja mam wrażenie, że ktoś w tej firmie, która robiła ten film, dostał budżet na animację, a pomysł miał na zupełnie inny film i mówi, no zróbmy animację, ale
zróbmy Matrixa dla dzieci.
Tak, ale zróbmy z naszym materiałem, to hajs się będzie zgadzał i wybrniemy z tego, tak.
No może, w sumie jest to jakieś podsumowanie tego, co można zobaczyć w Ucieczce ze Zwierzowersum. No ja z kolei miałem wrażenie, że bardziej chodzi o to, żeby opowiedzieć pewną historię, która ma poruszać wątki ważne z punktu widzenia edukacyjnego, która ma to zrobić w sposób, no, w jakiś sposób prezentujący te główne problemy współczesności, ale z drugiej strony właśnie wracając do twojego pytania o morał, no właśnie tego morału tutaj za bardzo nie widać, bo można się zastanawiać, trochę jak w rozkroku stoją tutaj twórcy moim zdaniem. Z jednej strony chcą opisać rzeczywistość, a z drugiej strony chcą mówić, co jest dobre, a co złe. I ani jedna, ani drugie nie bardzo im wychodzi, a ostateczny finał tej całej opowieści jest taki, że dostajemy dosyć taką, no właśnie, średnią animację, w sensie ani się za bardzo nie śmiejemy, ani za bardzo po niej nie myślimy, ani za bardzo też nie chcemy pokazywać jej, no tak jak tutaj Grzegorz mówi, swoim dzieciom.
Czas na kolejny tytuł. Monster. To jest film, który mamy dla Państwa. Film, który naprawdę zbiera bardzo pozytywne recenzje wśród nie tylko krytyków, ale i widzów, takich normalnych, zwyczajnych.
No właśnie, o monsterze Hirokazu Koreedy można mówić w samych superlatywach. Mam wrażenie, że jest to film nawet lepszy niż Broker, o którym także w samych superlatywach mówiliśmy na antenie Radia Lublin. Film japoński opowiadający historię z wielu różnych perspektyw, bo z jednej strony możemy wracać do Akiry Kurosawy, jego filmu z 50. lat, w których opowiadał perspektywa napadu z czterech różnych osób. Opowiada o tym, w jaki sposób małżeństwo zostało napadnięte. No tutaj w Monsterze Hirokazu Koreeda robi trochę podobnie z edukacją w szkole, bo z jednej strony opowiada historię młodego chłopca, który się trochę nie bardzo odnajduje w tej szkole, z drugiej strony nauczyciela, który rzekomo ma z tym chłopcem no pewnego rodzaju relacje, które nie przystoją, które są zabronione wręcz prawnie. Z trzeciej strony mamy matkę, która patrzy na to wszystko i zastanawia się, czy to jest wina bardziej dziecka i złego wychowania, czy bardziej nauczyciela, który jest rzekomo złym człowiekiem. A to wszystko skąpane w kataklizmie i z płonącym budynkiem gdzieś w Japonii, bardzo współczesnej, w osnowie znakomitej muzyki, bo to też warte podkreślenia. Mam wrażenie, że to jest jedna z tych historii, która nam pokazuje, że nie wszystko jest jednoznaczne. I tego typu historie chyba najbardziej poruszają mnie w kinie już od samego początku mojej fascynacji ruchomymi obrazami. Że coś, co się wydaje takie, wcale takie być nie musi, że być może w grze pozorów niektórzy są bardziej zręczni, inni mniej. A jeszcze inni, zwłaszcza dzieci, młodzi chłopcy, zwłaszcza osoby dorastające, które przeżywają nie tylko burzę hormonów, ale i także ich światopoglądy bardzo szybko się zmieniają i ewoluują w różne strony, bardzo często nieprzewidywane. Nawet dla najbliższych to wszystko jest naprawdę świetnym sposobem na opowiedzenie historii, która zapada na długo w pamięć. I podobnie jest z Monsterem. Skąd tytuł? No w pewnym momencie tenże młody, ów dojrzewający człowiek pyta, co by było, gdybyśmy przeszczepili mózg świni do człowieka. Czy byłaby to wtedy świnia, czy byłby to nadal człowiek, czy powstałby właśnie monster, czyli potwór. Takich pytań w tym filmie nie brakuje. Kilku ważnych kwestii także nie brakuje. Kilka różnych filmów w filmie jednym, bo z jednej strony jest to historia o właśnie szkole, w której system edukacji nie bardzo nadąża za zmianami społecznymi. Z drugiej strony rodzicielstwa, w jaki sposób samotni rodzice mają wychowywać swoje dzieci na szczęśliwe osoby. No z trzeciej strony o młodych chłopakach, którzy uczą się siebie, którzy poznają świat i zawierają pierwsze przyjaźnie, być może na całe życie. Znakomite kino. W najlepszym wydaniu nagroda za scenariusz na ostatnim festiwalu w Cannes. Jeśli chodzi o rekomendacje na festiwalach, chyba najlepszy film Hirokazu Koreedy, jaki widziałem.
No i na koniec też dobry tytuł. Pod starym dębem. Tak chyba możemy ten tytuł przetłumaczyć. The Old Oak. Mamy historię pubu w Anglii. Ostatniej ostoi mieszkańców miasteczka, które się wyludnia. Ale też pojawiają się tam uchodźcy z Syrii. I nie wiem, czy mieliście takie wrażenie, ale ten film jakby chciał nas do czegoś przygotować. Albo może nie nas, tylko społeczeństwo
Europy
europejskie.
W ogóle, tak.
No dokładnie. Zgadzam. Tutaj mamy film Kena Loacha, który miałem okazję tłumaczyć. Zresztą uwielbiam kino Loacha już od wielu, wielu lat. Mam wrażenie, że to jest jeden z tych socjalistów kinematografii, którzy z jednej strony nie są za bardzo rewolucyjni, ale z drugiej strony mają ich kompas moralny, a zwłaszcza ten społeczny, jest tak bardzo wyczulony, że potrafią wydobyć, wyodrębnić najbardziej palące problemy współczesności i opowiedzieć o nich w taki sposób, że my po prostu za każdym razem jesteśmy poruszani. Dlatego, że jeszcze do tego Ken Loach ma swoją własną metodę pracy z aktorami. U niego na planie zawsze to są naturszczyki, że się tak wyrażę. Czyli osoby, które się graniem w filmach nie zajmują zawodowo, ale dzięki współpracy z Kenem Loachem no znakomicie się odnajdują na tym planie i opowiadają historie, które na długo zapadają w pamięć. No ale tutaj właśnie, skoro już zacząłeś temat przygotować nas, do czego?
Do zmiany miejsca zamieszkania niektórych ludzi. O tak bym powiedział ogólnie, bo to nie tylko chodzi o uchodźców z Syrii, ale też o Anglików.
Nie do zmiany miejsca, tylko chyba bardziej do nauki życia z tymi ludźmi.
To też, ale tam jest też poruszony wątek tego, że Europejczycy uciekają też. I czyli Anglicy, tamtejsi mieszkańcy, więc to jest takie trochę wielowątkowe. No ale tak, to nas trochę szykuje do tego, co jest nieuniknione i co pewnie się stanie.
Tylko czy nas szykuje w dobry sposób, bo ja, o ile podpiszę się pod tym, co tutaj Łukasz mówi o kinie Kena Loacha, bardzo go cenię jako reżysera i rzeczywiście bardzo cenię też tę jego metodę, która sprawia, że my nie mamy problemu z wejściem w tę historię, bo nie patrzymy na te znane twarze aktorów, tylko rzeczywiście oglądamy kogoś, kto w tym otoczeniu, w którym jest, wygląda bardzo naturalnie i tak też było w tym filmie. Mam wrażenie, że on był trochę zbyt wygładzony, zbyt idealny, że był po prostu zbyt bajkowy. W tym,
że laurka
się tam...
dlatego.
Tak. No trochę ciężko mi uwierzyć w to, że ci mężczyźni, którzy byli na początku tak nabuzowani agresją, może strachem też przed tym, co jest nowe i obce, nagle tak bardzo się zmieniają i na końcu są w stanie się tam zjednoczyć z tymi ludźmi. No, idealny scenariusz, bardzo byśmy sobie tego życzyli w naszym świecie, żebyśmy rzeczywiście mieli taką akceptację, taką otwartość dla innych, ale nie wiem, czy to jest możliwe i nie wiem, czy to się zdarzy.
No właśnie, pokrótce rzecz ujmując, do małej miejscowości górniczej, w której jest coraz mniej górników, dlatego że nie ma po co zjeżdżać pod ziemię. Albo inaczej, zmieniły się czasy i już nie węgiel jest głównym paliwem, które napędza chociażby elektrownie. Przyjeżdżają imigranci z Syrii, którzy uciekają przed wojną i tam spotykają się z różnego rodzaju przyjęciem. Jak się Państwo spodziewacie, bo takich filmów już mieliśmy kilka co najmniej, także polskich, to przyjęcie może być z jednej strony z otwartymi ramionami, co raczej się rzadko zdarza, albo raczej właśnie przez pryzmat strachu, o którym mówi Grzegorz, no pewna jest wstrzemięźliwości. Zmiana z miejsca zamieszkania no, zdarza się bardzo wielu, w bardzo różnych czasach, z bardzo wielu różnych powodów, ale w pewnym momencie, i tutaj wydaje mi się, Ken Loach robi coś, co bajkowe nie jest, no w pewnym momencie ktoś przestaje być Syryjczykiem, a zaczyna być po prostu człowiekiem, który ma swoją twarz, swój głos, który się specjalnie zachowuje. Jest to, no staje się kimś bardzo indywidualnym, przestaje być pojęciem, przestaje być przybyszem, jest po prostu kimś, kto po prostu tutaj mieszka i w pewnym momencie przychodzi do pubu i w pewnym momencie no, zaczyna ingerować, czy też dokładać swoje do tego, co się w tej lokalnej społeczności dzieje. No ale nie obywa się to pewnego rodzaju kosztami. Tutaj Ken Loach, wracamy do bajki, jednak robi jednak film ku pokrzepieniu serc i być może to jest fajne, bo pokazuje też, że nie zawsze są to rozwiązania dramatyczno-pesymistyczne. Czasami możemy wrócić do tego, do tych momentów, w których nie było granic, w których także w Europie, w których ludzie się przemieszczali zresztą z bardzo wielu różnych powodów i po prostu zaczynali żyć. Lublin zresztą jest tego znakomitym przykładem. W swoim czasie w wielu dzielnicach Lublina, wiele dzielnic Lublina było dzielnicami poszczególnych grup społecznych. Czy to Żydów, czy to protestantów, czy to katolików. No, zmieniło się to bardzo po II wojnie światowej i teraz też się zmienia w XXI wieku, bo zupełnie inaczej myślimy o imigrantach, chociażby ze względu na kryzys, ze względu na wojnę tuż za naszą wschodnią granicą. Film bardzo współczesny, ku pokrzepieniu serc, wiele uczący i pozwalający nam się wzruszać. Mam tak myślę, chyba wam także, czy nie?
Moim zdaniem to jest trochę przesadzone, że on jest taki wzruszający i uczący, no bo nie wiem, ja mam trochę problem właśnie z tym, że za ładnie tam jest, za ładne rzeczy tam na końcu się dzieją. I dla mnie zakończenie trochę ten film zepsuło.
Za bardzo cukierkowe.
Tak.
Brak tej ciemnej strony mocy.
Brak równowagi, może bardziej to.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Żeby ten film obejrzeć i żeby z nami zostać, bo za chwilę też ciekawe tytuły, które są na Netflixie. Zaczynamy od serialu, który jest bardzo skomplikowany. Chociaż nie do końca, ale jest bardzo wielowątkowy. Facet z zasadami, nie wiem, czy tytuł jest dokładnie przetłumaczony, ale jak zobaczyłem na ekranie Jeffa Danielsa, który no, chyba wszystkim wychowanym w latach 90. kojarzy się z Głupim i Głupszym, tutaj ma postać taką dramatyczną bardzo.
No zupełnie inną, prawda?
A nie mieliście problemu z tym, przynajmniej przez ten pierwszy odcinek, żeby traktować go na poważnie po tej roli
był,
Głupim i Głupszym?
Był problem, bo no po raz pierwszy spotkałem się z taką jego rolą.
Ja z kolei zupełnie tego problemu nie miałem, bo on wchodzi w ten serial, dokładnie A Man in Full z angielskiego. No, w całym swoim, z całym swoim jestestwem, tak to by można powiedzieć. I ewidentnie mu to dobrze wychodzi.
Zimny, wyrafinowany biznesmen ma problemy finansowe. Mamy trzech białych bohaterów i trzech czarnoskórych bohaterów w tej całej historii i ich losy się będą przeplatać w tym filmie. I nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale każdy biały aktor w tym serialu jest zły, wredny i nie lubi się go na ekranie.
I pojawia się w tym serialu kwestia, gdzie jeden z mężczyzn, nie ty z tej trójki bohaterów, ale inny, również powiązany z tym, co się w filmie dzieje, wypowiada takie słowa, że teraz najbardziej prześladowaną grupą społeczną nie są ludzie homoseksualni, nie są kobiety, nie są czarnoskórzy, a biali mężczyźni. Heteroseksualni biali mężczyźni.
I ten serial trochę to podkręca.
Tak, rzeczywiście na tym chyba się będzie opierało to wszystko. Ale... Ja jestem po trzech odcinkach jak na razie.
Prawnik czarnoskóry, no sympatyczny gościu z zasadami, kandydat na burmistrza, wyluzowany taki kolega z dzielnicy i jeszcze mamy Bogu ducha winnego mężczyzny, który odruchowo uderzył policjanta i teraz ma problemy z tym związane.
No i mam wrażenie, że w pewnym momencie możemy zobaczyć w tym serialu białego mężczyznę, który siedzi sobie przed takim wielkim wieżowcem i w garniturze i pod krawatem i płacze, chlipie i mówi, że nie może urodzić dziecka jeszcze do tego wszystkiego.
Okej, dobra. To cisza jest prawda?
Ale bardzo, bardzo.
To, co jest chyba kluczem tego serialu do sukcesu, to jest ta wielowątkowość i to, że chcesz dowiedzieć się, co jest w kolejnym odcinku. Że płynnie przechodzisz do kolejnego odcinka, a to nie są długie odcinki, bo tam 40-30 minut
to ale jest... są po brzegi wypełnione treścią, emocjami i testosteronem też są wypełnione bardzo.
I tam się tak wszystko miesza, że na chwilę odejdziesz od telewizora i gubisz wątek.
Mnie najbardziej podoba się to, że na dobrą sprawę, rzadko się to bardzo na Netflixie zdarza, albo może inaczej, rzadko ja to zauważam, że nie do końca wiem, po której stronie są twórcy tego serialu. Dlatego też ja sam pozwoliłem sobie na daleko idącą ironię, ponieważ właśnie trochę ten serial taki jest i bardzo sobie to cenię, że nie jest to wykład kapslokiem a propos chociażby politycznej poprawności, tylko że jest to pokazanie pewnych typów społecznych, pewnych charakterów, owszem, obecnych jak najbardziej, nie tylko w serialach, ale i w życiu codziennym, być może dlatego tak się nam to podoba. Ale nie jest powiedziane, czy, no właśnie, kto tu jest ofiarą, kto tu jest drapieżnikiem. Tak bym
ale powiedział. To też jest dla mnie trochę takie studium właśnie mężczyzny, który nie potrafi się przystosować do tego, że świat się zmienia. I mamy tego naszego głównego bohatera, który zabiera potencjalnego partnera biznesowego na ranczo i sądzi, że ten mężczyzna będzie się tam świetnie bawił. No a okazuje się, że takie typowo męskie w rozumieniu naszego bohatera rozrywki nie każdego mężczyznę interesują.
Ale nie zdradzaj drugiego odcinka. No,
tutaj jeszcze
scena z grzechotnikiem jest absolutnie wybitna moim zdaniem.
Tutaj jeszcze dodam, że ten ów zabrany gość jest starszy od gospodarza, więc to nie chodzi wcale o to, że młodzi wiedzą o co jeszcze, dzisiaj chodzi.
I jeszcze jedno, w tej całej układance są kobiety, które trochę tym wszystkim sterują, mimo że wyglądają jak puste, napompowane blondynki. Nie? Jest coś w tym takiego.
Zgodzę się, tak.
Że za garść, żeby nie powiedzieć, inną bardzo część mamy ciała tam, trzymają.
Mamy tam bardzo taką właśnie stereotypowo wyglądającą postać, która wbrew pozorom jednak ma swoje w głowie i momentami myślę, że dużo lepiej niż swój mężczyzna wie, kto co powinien robić.
Nie ma tam akcji, nie ma tam pościgów, nie ma tam strzelania, ale jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Political fiction, wimadło ściśnięte i tak ten serial wygląda.
Facet z zasadami. Chyba najlepsze, co widzi. No, może nie najlepsze, ale bardzo dobre.
Najlepsze to teraz będzie. Lubię wracać tam, gdzie byłem. To jest dokument, kolejny dokument Netflixa, zrobiony fantastycznie. Tym razem o artyście, który kochał scenę i scena kochała jego i ludzie kochali tego artystę. Nie trzeba przedstawiać Zbigniewa Wodeckiego, bo jego zna każdy. I zna go starsza część publiczności i młodsza część publiczności. To jest trochę dokument o podobnym ładunku, co było w przypadku Krawczyka. I pokazana przemiana tego artysty, który był znany w latach 80., potem przyszły lata 90., trochę inaczej się kultura zmieniła, i on się odnalazł, tak jak Krzysztof Krawczyk.
No
tak
i
samo
też podobny scenariusz właśnie, że obydwaj zostali pokochani przez młodych ludzi już w tym późnym etapie swojej kariery.
Za pomocą młodych artystów. Przy Krawczyku to były duety, gdzie on wrócił na scenę, a przy Wodeckim to był Miczem Micz i ten projekt, który dał mu no, drugą młodość tak naprawdę. Off Festival, każda rozgłośnia chciała grać pana Zbigniewa Wodeckiego.
No ja tego doświadczyłam na żywo, bo byłam na ich koncercie na festiwalu Open Air w Gdyni i to naprawdę było bardzo wzruszające i bardzo piękne przeżycie. Cieszę się, że zdążyłam.
Laurka dla pana Zbyszka. To jest tak. Ten...
Dokładnie ten tak. Lubię
na którą w pełni zasłużył, tak, bo oczywiście. To trzeba przyznać też.
Lubię wracać tam, gdzie byłem. Jakiś moment, który szczególnie was wzruszył albo zapadł w pamięć?
Wszystkie wypowiedzi pana Zbigniewa, archiwalne nagrania, wywiady, to czyste złoto jest.
A dla mnie chyba ten moment, w którym jest ta opowieść już z tego pożegnania, kiedy on dostał te ostatnie brawa.
Tak, to tak. I jego koledzy z ostatniego zespołu, już chyba kończymy, tak. To też takie wymowne było, że oni nie wytrzymali.
No ja z kolei zapamiętałem najbardziej ten moment, w którym mówi o samochodziku, który jak już się raz rozpędził, to już musi stanąć sam, bo już się nie da go zatrzymać. Bardzo wymownie mówię o karierze estradowej i o tym, że w pewnym momencie, jeśli życie zaczyna się zmieniać, jeśli ktoś przestaje być tylko i wyłącznie skrzypkiem czy trębaczem, a zaczyna być gwiazdorem na estradzie, zwłaszcza zaczął nim być w latach 70-tych, 80-tych, to pan Zbigniew no, urodził się już ponad 70 lat temu.
Ale on był młody, już był taki dojrzały.
No właśnie.
Tak.
Aż musiałem sprawdzać, ile ma lat w tych momentach, które miał w swojej karierze. Bo z małżonką to oglądałem. Ile on tam miał? 40 lat? Ja mówię, 21.
Młody student.
To był 20-latek, a dzięki tej fryzurze wyglądał jak facet po 40.
No on w pewnym momencie też mówi w tym dokumencie, że 20-kilkuletni mężczyzna, który ma na utrzymaniu żonę i trójkę dzieci z wolnego zawodu. No właśnie, bo zanim zaczął być pierwszym skrzypkiem w orkiestrze w Krakowie, no to nie miał takiej pracy etatowej. Co zarobił, to zarobił, a różnie to bywało. Zanim zaczął jeszcze być w piwnicy pod Baranami. Zresztą wszystko to jest dosyć fajnie zaprezentowane w dokumencie Lubię wracać tam, gdzie byłem, który nie jest za długi. Bardzo państwu polecamy.
Tak. I też ostatni tytuł. Niedaleko pada jabłko.
To jest mój wybór, bo to jest serial, który odkryłam w trakcie mojej nieobecności tutaj. Słyszałam, że zastanawialiście się nad tym, czy oglądam rzeczy, będąc na urlopie, oglądałam właśnie ten serial. Ujął mnie tym, że jest tak zamieszana ta fabuła, że ja naprawdę nie wiem, kogo podejrzewać bardziej. Mamy tam historię małżeństwa, które przechodzi na emeryturę. To są wybitni trenerzy tenisiści, którzy mają akademię, mają czwórkę dzieci, żadne z nich nie chce tej akademii przejąć, bo mają swoje życia i swoje, jak się później okaże, dosyć duże problemy, którymi niekoniecznie z rodzicami byli gotowi się dzielić. A to, dlaczego nie byli gotowi, to też w tym serialu można zobaczyć, bo to nie jest wcale taka ładna i szczęśliwa rodzina, jakby się to na obrazku mogło wydawać. Tylko tam rzeczywiście sporo się dzieje w kwestii takich międzyludzkich różnych relacji. No i mamy każdy odcinek przedstawiony z innej perspektywy, innego bohatera. Pojawia się tajemnicza kobieta, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kim jest, nie ma dokumentów, nie ma żadnych swoich rzeczy i zdobywa serca właśnie tego starszego małżeństwa. Jakie to będzie miało konsekwencje, ja jeszcze sama nie wiem, bo tak jak mówię, nie wiem, co tam się do końca wydarzyło. Mamy tajemnicze zniknięcie mamy, czyli Annette Bening w tej roli, świetna. Nie wiadomo, czy oskarżać męża, czy oskarżać tę kobietę, która się tam pojawiła, a może to jest sprawa zupełnie inna i może ona odeszła sama. Bardzo mnie to ciekawi, bo nie czytałam książki. Serial jest oparty na książce. Nie miałam przyjemności jej czytać, więc w serialu zobaczę, jak to się rozwiąże.
No właśnie, mamy dostępne odcinki, które wychodzą, zdaje się, co środę na Sky Showtime, bo tam można ten serial oglądać. Ja także w czasie majówki zupełnym przypadkiem trafiłem na Niedaleko pada jabłko. Zachwyciło mnie nie tylko to, że zobaczyłem na wspomnianych przez ciebie znakomitych aktorów, rodziców, którzy już dla mnie są powodem do tego, żeby zagłębiać się dalej w fabułę, ale także zobaczyłem rodzinę, która faktycznie wygląda dobrze tylko na zdjęciu. W pewnym momencie zacząłem komentować, no tak, mamy czwartek, tutaj dorosłe dzieci razem z rodzicami siadają do śniadania. czy oni naprawdę nie mają swoich własnych żyć? No ale chyba trochę chodzi o to w tym serialu, żeby stworzyć trochę sztuczną sytuację, pewnego rodzaju konstrukt, w którym będziemy powoli odkrywać poszczególne karty. Fajne jest to, że każde z tych dzieci bardzo się między sobą różni. Fajne jest to, że rodzice także mają bardzo niejednoznaczne role. To jeden z tych seriali, do których warto wracać chociażby dlatego, żeby dowiadywać się, co kto ma za uszami. Niedaleko pada jabłko, można zobaczyć na Sky Showtime.
Za chwilę od Digi niespodzianka.
Mamy dla Państwa rozmowę z reżyserem. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Barczewski, reżyser, twórca filmów takich jak Mistrz i Super Siostry, które od tego weekendu w kinach można oglądać. No i pierwsze pytanie nasuwa mi się samo. Jak to się stało, że po takim filmie jak Mistrz powstaje film zupełnie inny klimatycznie i chyba też zupełnie inny, jeśli chodzi o docelowego widza, jak właśnie Super Siostry?
Nie ukrywam, że było to moje działanie celowe, zamierzone po dosyć trudnym, męskim kinie, jakim był Mistrz. Marzyłem, żeby zrobić coś dla całej rodziny. Film, na który będzie można wybrać się większą gromadą, ale również film, w którym chciałem, żeby tym razem bohaterskie role odgrywały kobiety.
No i ja się z tego szczególnie cieszę.
Ja również.
No i tu przy tych kobietach zostańmy. Może opowiedzmy dwa słowa o tym, dlaczego to właśnie te kobiety w te role się wcielają.
Chcieliśmy, żeby Super Siostry zagrały aktorki, jakby to powiedzieć, jeszcze może nieznane bardzo szerokiej publiczności.
Nieodkryte tak do końca.
Tak. Może w odkryciu których właśnie pomógłby nasz film. Mam nadzieję, że tak się stanie. Wszystko na to wskazuje. Ale też nie ukrywam, że chodziło mi o to, żeby obsadzić rolę zarówno sióstr, jak i w pozostałych rolach w drugim planie, aktorów, którzy odnaleźliby się w tej, nie da się ukryć, dość specyficznej konwencji, w tym specyficznym gatunku kina, w którego robieniu nie mamy dużych doświadczeń w Polsce, a z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, to nie chodzi tylko o efekty wizualne, dźwiękowe, ale też właśnie o pewien wręcz sposób grania aktorów, sposób gry aktorskiej, ponieważ w takim gatunku, mocno amerykańskim, mocno hollywoodzkim, po pierwsze aktorzy muszą grać bardzo wyraziście, a po drugie muszą grać bardzo serio. Nawet jeżeli dookoła nich dzieją się rzeczy zupełnie nieprawdopodobne, nawet jeżeli zdarza im się grać czasami na planie do przysłowiowej piłeczki ping-pongowej, to muszą traktować to, co się dzieje, wspomagać się wyobraźnią i traktować to bardzo, bardzo serio. Tak więc to była umiejętność jak gdyby konieczna do tego, żeby móc przekonująco wcielić się w postacie w tym filmie.
Tak, tutaj wspomniał pan ten drugi plan, czyli Marek Kalita i Mateusz Kościukiewicz. To aktorzy już tacy lepiej znani polskiej widowni, ale rzeczywiście nie z takich ról i nie z takich filmów, bo mówimy tutaj o gatunku specyficznym i gatunku rzeczywiście niezbyt obecnym w polskim kinie, a wydaje mi się, że w ogóle nieobecnym, jakim jest kino superbohaterskie. To jest rzeczywiście taka amerykańska domena. No i tutaj chciałam zapytać o inspirację, dlatego że dla mnie ten film i te fragmenty, które widziałam, bardzo mi się skojarzył z popularnym ostatnio serialem Stranger Things, gdzie tam też mamy dziewczynę obdarzoną nadludzkimi mocami, która też może zostać wykorzystana do celów albo dobrych, albo zupełnie przeciwnie, bardzo złych.
Tak, jeżeli chodzi o serial Stranger Things, to nie będę tu spoilerował, warto wybrać się do kina i poczekać do ostatniej minuty filmu. Natomiast poza tym źródłem inspiracji dla mnie były, czy też może odniesienia, w jakiś sposób był to ten bardziej pogodny nurt kina superbohaterskiego, w którym celuje przede wszystkim Marvel. To nie jest Mroczny Rycerz, to nie jest Joker, to jest kino, można powiedzieć, bardziej familijne dla całej rodziny. I w pewien sposób ten nasz film stanowi hołd dla tych już chyba ponad 15 lat takiej bardzo silnej obecności tych filmów w naszych kinach, aczkolwiek uwzględniając specyfikę rozgrywania się tej całej historii na naszym polskim podwórku, bo to jak jak gdyby stanowiło no, główny zamysł i zachętę, co by było, gdyby tych niesamowitych przygód, niesamowitych historii doświadczyć tutaj w Polsce, w dodatku nawet nie w Polsce współczesnej, ale w Polsce początku lat 90. To był taki bardzo z dzisiejszej perspektywy kolorowy, wręcz powiedziałbym komiksowy okres w dziejach Polski, więc no, to skojarzenie przyszło mi bardzo intuicyjnie, żeby spróbować osadzić tę opowieść właśnie w tym czasie, kiedy w Polsce wszystko mogło się wydarzyć.
No i tutaj te lata 90. wspomniane prowadzą do kolejnego pytania, jakim jest to, ile pana jest w tym filmie, dlatego że mamy tam właśnie wspomniane komiksy, mamy też plakaty różnych zespołów na ścianach w pokoju bohaterki, między innymi Kora. I chciałam zapytać, ile pana w tym filmie jest takich przemyconych własnych doświadczeń, własnych wspomnień, czy własnych miłości i fascynacji?
Bardzo, bardzo dużo. Nie da się ukryć, że w czasie, kiedy rozgrywa się akcja filmu, ja sam miałem 12-13 lat, więc w pewien sposób byłem zbliżony wiekiem do bohaterów tego filmu, więc nie chcę twierdzić, że jest to film autobiograficzny, bo no, mi żadne cuda superbohaterskie się nie przydarzały, ale jeżeli chodzi o samą fakturę tych wydarzeń, czy różnego rodzaju no, takie mrugnięcia okiem do widza, gagi, niektóre żarty, no one są bardzo mocno zakorzenione w moich własnych wspomnieniach, oczywiście troszeczkę może przefiltrowanych przez nutę nostalgii, bo wiadomo, że te czasy bliższe dzieciństwu zawsze będą nam się wydawały bardziej kolorowe, ale no, nie mógłbym zrobić tego filmu, gdybym wielu tych rzeczy sam nie przeżył, sam nie czytał tych komiksów, jako nastolatek nie ulegał fascynacji amerykańskim kinem przygodowym, bo ono tutaj było dla mnie bardzo silnym źródłem inspiracji, szczególnie tym spod znaku Stevena Spielberga, jak to niektórzy mówią, wczesnego Stevena Spielberga. Więc robiąc ten film, chciałem przywołać te wszystkie emocje, które odczuwałem wówczas jako młodszy człowiek, czytając te historie, oglądając te filmy hollywoodzkie i czując tę ekscytację, kiedy gasły światła w kinie i rozpoczynał się seans.
No w takim razie my na ten seans do kin zapraszamy bardzo serdecznie. Doczekaliśmy się polskiego kina superbohaterskiego, w dodatku z dwoma świetnymi dziewczynami na ekranie w rolach głównych. Ten film, myślę, że to jest właśnie taka dobra propozycja dla całych rodzin, bo i ci starsi, którzy jakiś sentyment do tej tematyki mają, będą się świetnie bawić, no ale i ci młodsi widzowie, którzy gdzieś tam będą mogli się utożsamiać z naszymi bohaterkami.
Tak, taki był mój zamysł, żeby cała rodzina mogła się wybrać do kina na ten film. No powiedziałbym, że tak bezpieczną granicą jest od 8-9 lat. Nie dlatego, że tam się jakieś bardzo straszne rzeczy dzieją, tylko no, ze względu na pewną intensywność sensoryczną, bym powiedział, tego filmu. Tam się dużo dzieje, ale również i dla, jak to mówię, jest to film dla młodzieży w każdym wieku, czyli i rodzice odnajdą tam dużo swoich kontekstów, żartów zrozumiałych tylko dla starszych, tak żeby też miło, fajnie mogli spędzić czas w kinie.
Tego życzymy, miłego czasu w kinie. Życzymy też oczywiście wielu widzów na salach kinowych i jak najlepszego odbioru filmu. Bardzo dziękuję. Naszym dzisiejszym gościem był Maciej Barczewski, reżyser filmu Super Siostry, który już trafił do kin. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I za dziś dziękujemy.
Zobaczymy się, nie, usłyszymy się za tydzień, jak zwykle po 14:00 w kinie w Lublinie. A za dziś dziękuję.
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chylu-Chuliński
i Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.